Dzisiaj porozmawiamy o jednej z największych kontrowersji w świecie chrześcijańskim, czyli o fundamentalnym pytaniu, dosłownie o pytaniu o fundament. Na kim zbudowany jest Kościół chrześcijański? Można powiedzieć, na kim zbudowany jest Kościół Chrystusa? Nie? To jest taki Kościół Chrystusowy, czy jest zbudowany na Franciszku? Albo jakimś papieżu z czasów tam Borgiów, czy czegoś innego, czyli jakiś perwersyjny zboczeniec seksualny, czy jeszcze coś gorszego, plugawstwo najgorsze w świecie. Kościół Jezusa zbudowany na papieżu? Ten mit rozgrzewa umysły wielu ludzi. Wielu myślących ludzi nie mogło się z nim pogodzić. To był też jeden z punktów reformacji protestanckiej, która odrzuciła katolicką instytucję papiestwa. Dzisiaj będzie więcej o tym, no ale najpierw pytanie od was.
Głos z wczoraj, Casa Pueblo. Jezus był posłany do Żydów, ale każdy z pogan, który uwierzył w Niego, był tak samo traktowany, jakby był Żydem w oczach Boga i Jezusa.
No dzięki za tę uwagę. Rzeczywiście, tak jak mówiłem, Ewangelie to jest początek objawienia Nowego Testamentu. W rzeczywistości jest to faza przejściowa pomiędzy Starym Testamentem. Jezus przyszedł wypełnić Stary Testament i Nowym Testamentem, gdzie Jezus mówi o nowym przymierzu w Jego krwi. Kiedy mamy rozwój objawienia, czyli mamy Dzieje Apostolskie, Listy, a potem Apokalipsa, znajdziemy te myśli jeszcze bardziej jasno przedstawione. I tak oto w liście do Rzymian czytamy, to jest drugi rozdział listu do Rzymian, 27 werset, może 28 już krócej. Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz, czyli nie ten, kto ma geny Abrahama. Nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz. I nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele. Ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie, czyli ten, który ma wiarę Abrahama. I to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca w duchu, a nie według litery. Taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. Dzięki. Jeszcze tyle. No to modlimy się i do roboty. Ktoś chciałby się pomodlić?
Proszę. Kochany Panie Jezu, dziękujemy Ci za kolejny dzień możliwości studiowania Twojego Słowa. Dziękujemy Ci za wspólnotę. Dziękujemy Ci za to, że 2000 lat temu dokonałeś doskonałej ofiary na krzyżu. Prosimy Cię o mądrość i koncentrację podczas studiowania Twojego Słowa. Prosimy Cię o dobre zastosowania, abyśmy przynosili godny owoc dla Twojej chwały. Prosimy Cię o to. Amen.
Amen. No to otwieramy nasz tekst. Czyli dzisiaj jesteśmy w 16 rozdziale. Zanim porozmawiamy o papieżu, no to Jezus jeszcze ma pewien ochrzan wobec swoich uczniów. Skończyliśmy wczoraj, kiedy ochrzanił faryzeuszy dość ostro, jednoznacznie odszedł, nie chciał mieć z nimi nic wspólnego. A teraz rozmawia z uczniami. Od 5 wersetu czytam. I gdy się uczniowie przeprawili na drugi brzeg, zapomnieli wziąć chleba. A Jezus rzekł im: miejcie się na baczności i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Oni zaś rozprawiali między sobą i mówili, no chleba nie wzięliśmy. A gdy Jezus to zauważył, rzekł: małowierni, czemuż rozprawiacie nad tym, że chleba nie macie? Jeszcze nie rozumiecie, ani nie pamiętacie tych 5 chlebów dla 5000? Ile koszów zebraliście? Ani tych 7 chlebów dla 4000? I ile koszów zebraliście? Jakżeż to jest, że nie rozumiecie, iż wam nie o chlebie mówiłem? Strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się wystrzegali kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. A on im mówi: a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze Królestwa Niebios. I cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie. A cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Bardzo ciekawy tekst, taki rozpalający i dzisiaj dyskusję. Zobaczcie, najpierw część pierwsza o kwasie chlebowym, nie? To a propos diet. Już nie będę się wywnętrznał nad różnymi dieciarzami, którzy twierdzą, że to taki trzeba, albo nie taki, albo w ogóle nie wolno chleba jeść, albo tam tylko z jakiegoś czegoś, tego śmego. Zobaczcie, to nie są wasze problemy. Ja nie o chlebie, nie o kwasie chlebowym wam mówię. Może powiecie, że to jeszcze wtedy tam uczniowie nie rozumieli, tam stare czasy, jeszcze nie było pełni objawienia, tak jak powiedziałem, no to oni tacy byli. Zobaczcie, tu się dzieją wielkie rzeczy. Tu Jezus przyszedł, wybrał ich, idzie z nimi, dokonuje cudów. Tutaj dokonuje różnych, znaczy jest w zwarciu z wrogami, nie? Musi walczyć z tą opozycją, hejterami, faryzeuszami, saduceuszami. A zobaczcie, co jest problemem jego najbliższych przyjaciół, jego najbliższych uczniów. Nie ma co źreć. No i teraz jak myślicie, ma to jakieś przełożenie na nas czy nie? No oczywiście żadnego, nie? My same anioły, żadnego tam, nikt nie myśli o sprawach ziemskich i tak dalej, fruwają z miejsca na miejsce jak gucio lub pszczółka Maja. Dokładnie taką samą sytuację moglibyśmy dzisiaj w naszym życiu znaleźć, czy w życiu każdego kościoła i każdego chrześcijanina w odpowiednim czasie, znaczy w złym czasie. Zamiast skoncentrować się na tym, co duchowe, zamiast szukać Królestwa Bożego. Pamiętacie, jak w innym miejscu czytaliśmy, jak Jezus mówił: szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszczcie się o to, co będziecie jeść, gdzie będziecie mieszkać, w co się będziecie ubierać. Tu mamy dokładnie, że tak powiem, praktyczne niezastosowanie tej rady. No, dokładnie tego nakazu. Jezus chce im dać lekcję duchową. Jezus widzi okazję, żeby podnieść w górę ich rozumienie Boga, rozumienie ich roli w Królestwie Bożym i tak dalej. A oni, no coś tam bzdurzy, coś tam gada. Problem jest, co my zjemy na kolację. Nie zabraliśmy ze sobą chleba. Jak dzieci, nie? Zobaczcie. No niestety to są stare konie, apostołowie Jezusa i tak dalej. No warto sobie tę historię zapamiętać. Oczywiście główne przesłanie to jest: wystrzegajcie się obłudy przedstawicieli religijnych. Wystrzegajcie się tego, co jest praktycznie jak peo do megi w religiach, w których nie ma Boga. No, w religiach ludzkich, tak powiedzmy. Tam będzie obłuda, tam będzie udawanie. A tego ma nie być w moim kościele, mówi Jezus Chrystus. Wystrzegajcie się kwasu faryzeuszy, czyli obłudy, jak to w innych Ewangeliach tłumaczy. Chleb i kwas chlebowy można jeść. To tak powiem niemusowo. Jak ktoś nie chce, niech nie je. Ale proszę nie oplatać jakichś wzdur o chlebowej śmierci czy o kwasowej śmierci. Przejdźmy teraz do tego drugiego fragmentu, który ma większe wartości, znaczy większy ładunek teologiczny. Ten ma bardziej, który przeczytaliśmy przed chwilą, omówiliśmy, ma większy ładunek praktyczny, bo to codziennie musimy walczyć właśnie z tą przyziemnością i kierować oczy, myśli, serce ku górze, a nie ku takim rzeczom powszednim i martwieniu się o ten świat materialny. Drugi fragment jest, jak wiecie, no bardzo, bardzo ważny teologicznie. Jak do niego podejdziemy? No, pierwsza obserwacja, 14 werset. Jaki jest stan myślenia Żydów, także tych zainteresowanych Jezusem, zainteresowanym prawdą o Bogiem, zainteresowanych zbawieniem? Jaki jest stan ich wiedzy? Jaki jest stan ich myśli? Jakbyście to określili, czytając werset 14. Są jakieś propozycje? Jest jakaś zgodność? Dobra informacja? Zamęt, nie? Coraz to dziwniejsze teorie. Jedni za Jana Chrzciciela, Eliasza za Jeremiasza, a inni to jeszcze jakieś bardziej dziwniejsze teorie. Jeszcze dziwniejsze teorie wymyślają. No oczywiście tu są różne zastosowania tego, ale no, musimy pamiętać, że w świecie, w którym tu żyjemy, gdzie jest zło, kłamstwo, niewiedza, głupota i tak dalej, gdzie działa diabeł, gdzie działają źli ludzie, będziemy ciągle żyli w jakimś zamęcie, jeśli chodzi o prawdę. Nie? To nie tak, że wszyscy powiedzą w dzienniku telewizyjnym urbi et orbi, prawda jest taka. Nie? Ten Kurski tam ogłosi, czy Kaczyński i tak dalej. No nie. Mamy dość trudną sytuację. Jest pełno kłamstwa, niewiedzy, z tego chaosu informacyjnego. Tak samo było w czasach Jezusa. A jednak, jeśli ktoś szuka, to się do prawdy dokopie. Czyli jeśli szukasz, to znajdziesz. No to taka dosyć prosta nauka biblijna. No i wtedy, w tym kontekście tego zamętu, Jezus pyta swoich uczniów, za kogo wy mnie uważacie? No Piotr jest zawsze taki wyrywny. On niekiedy no, w głupocie jest też wyrywny i dostaje wtedy poważny ochrzan. Pamiętacie to, idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku, nie? To taki chyba największy już taki obciach, nie? Potem jak on obiecuje wierność ponad wszystko, to trzy razy kur zapieje, a ty mnie zdradzisz, wyprzesz się. Zaprzesz się mnie. Nie? No to jest ten sam apostoł Piotr. Tu też wyrywa się pierwszy. I pewnie się boi znowu mnie ochrzani. Nie? A zobaczcie, jak łagodnie Jezus do niego przemówił w tym momencie. Tym razem powiedział niezwykłą prawdę. Niezwykłą prawdę. Zobaczcie werset 17. Jak Jezus tę prawdę ocenia? Skąd ona pochodzi? Czy Piotr sam ją wymyślił? Czy mu ludzie powiedzieli? Seminarium skończył i tam mu to ogłosili. Mówi, jesteś szczęściarzem, bo to znaczy błogosławiony, nie? Jesteś szczęściarzem, Szymonie, bo nie ciało i krew, nie człowiek ani twój umysł objawiły ci to, lecz sam Ojciec mój, który jest w niebie. Czyli to, co on powiedział, czym jest? jakąś wielką prawdą, jakąś tajemnicą, do której człowiek sam nie mógłby dojść. Tajemnicą, którą objawił sam Bóg Ojciec. Co jest tą tajemnicą? Ty będziesz papieżem, na lektyce będą cię nosić. Tak? Katolicy, przeczytajcie sobie ten tekst. To jest tą tajemnicą? Ty jesteś Chrystus, czyli ty jesteś Mesjasz. Ty jesteś Zbawiciel, Syn Boga Żywego. Czyli masz boską naturę. Jesteś Zbawicielem i Bogiem. To jest prawda, która wykracza poza dedukcję samym rozumem. Mówi, tę prawdę wypowiedziałeś, bo Ojciec z nieba ci ją objawił. Wiedząc to, to zresztą tu jest jasno napisane, ja tu żadnych brewerii nie wyczyniam, ani nic wielkiego nie mówię, to jasno tu stoi. Jezus zwraca się teraz do niego. Ty jesteś Piotr. Jeśli tak to przeczytamy, to no to tak nie wiadomo, no to Piotr jest, no to dobrze, no. Co to ma ze skałą wspólnego? A no jeśli byśmy zajrzeli do greckiego, to ma. Dlatego tu myślę, że tłumaczenie Piotr jest złym tłumaczeniem. Bo ono absolutnie nie oddaje epoki. Znaczy nie oddaje znaczenia. Bo w rzeczywistości Jezus mówi, ty jesteś kamyk. Mały żwirek, muchomorek. Ty jesteś kamyk, Petros. I teraz drugie. Tu jest łącznik. Kaj. On oznacza albo spójnik i, tak jak u nas, nie? Albo zaprzeczenie, czyli a. Ale można by przetłumaczyć. No i teraz tłumacz wybiera, zobaczcie. Tu, chociaż to jest protestancka Biblia, to idą taką wersją katolicką. Nie? Zamiast pokazać tu, ty jesteś kamyk, ale na tej skale, bo tu już jest Petra, zbuduję mój kościół. No to oni idą taką niejasną i tak katolik czyta, nawet w protestanckiej Biblii, dalej nie rozumie, o co chodzi. Nie? Dlatego no, warto niekiedy sprawdzać, tu, czy w innych tłumaczeniach, czy w interlinarze, czy w tekście greckim, zależnie kto tam ma jaką wiedzę. Ja w takiej książce, czy zaraz może tu mam, zobaczę, o mam. Trudne wersety, to tam poświęciłem chyba z jeden rozdział na temat tego wersetu. To więcej informacji odsyłam do tej książki. Ona chyba jest albo w PDF-ie, albo w papierze. Także kto chce sobie więcej przeczytać, piszcie na adres kontakt@megakościół.pl albo do naszego sklepiku możecie tam sobie zamówić. Czyli w rzeczywistości to by trzeba tak powiedzieć. Po tym, jak Jezus mówi, nie wykoncypowałeś, nie wymyśliłeś, człowiek ci tego nie powiedział. To, że ty wypowiedziałeś tę największą tajemnicę historii, że ja jestem Zbawicielem, Synem Boga, objawił ci sam Bóg. I ty jesteś żwirek, muchomorek, kamyk. Ale na tej prawdzie, na tej skale zbuduję Kościół mój. No i tu bramy piekielnego nie przemogą i tak dalej. No i teraz katolicy twierdzą, a to o naszym papieżu, Janie Pawle II, o Franciszku, nie, to brzydki jest taki papież. No to jest o Janie Pawle II i już, świętym wielkim i koniec. Proszę się modlić do niego i nie dyskutować. Dzisiaj tu nasza delegacja odwiedziła lubelską katedrę. No i tam, gdzieś w centralnym punkcie, nie wiem, dawno nie byłem i się nie wybieram, no obraz Jana Pawła II i siedzą kobiety i się modlą do obrazu. I papież z nimi rozmawia, nie? No nie, papież ani razu. No obraz też nie. No już to taka dialoga u nich. A co mamy w Biblii? W Biblii mamy, ty jesteś kamyk, Petros, a na tej skale zbuduje mój Kościół. No i teraz mamy zagwozdkę. O co chodzi z tą skałą? Czy tak, jak mówią protestanci, że Kościół Jezusa zbudowany jest na tej prawdzie, że Jezus jest Mesjaszem i żywym Bogiem, Synem Boga Żywego? Czyli, że Jezus jest skałą naszego Kościoła? Czy też jest to papież Jan Paweł II, bo inni się nie liczą? Nie? No przynajmniej dla sporej części naszych rodaków. Już dwóch papieży jest po tamtym. Nie? Zwykle w katolicyzmie, czyli w feudalnym systemie, jest umarł król, nie żyje król. Nie? Czyli tam umiera papież, no tam teraz to se abdykował jeden, no to zdejmują we wszystkich parafiach w świecie portret tam powiedzmy Pawła VI, no i wieszają na krótko Jana Pawła I, no bo on tam został otruty po miesiącu, także tego, a później na dłużej Jana Pawła II. Nie umiera Jan Paweł II, no zdejmują portret Jana Pawła II, no i wieszają sobie Benedetto, czy Benedykto, czy jakieś tam, czy tam, no, no już tam nie będziemy do Jugend tam wracać, nie? No i se wieszają, się kłaniają, czy się modlą, to już tam różne brewerie se tam wyczyniają, nie? A zobaczcie, jak jest w Polsce. Papieże sobie następują, jeden abdykuje, drugi przychodzi, a oni mają jednego. No to taki folklor ludowy, a my wracamy do poważnych spraw. Mamy tekst, który katolicy mówią, że to jest na Piotrze będzie budowany ten Kościół Jezusa. No to jak jest Kościół Jezusa zbudowany na Piotrze, to czyj to jest Kościół? Piotrowy, nie? No i niektórzy nawet tak mówią na Kościół katolicki, że to jest Kościół Piotrowy. No i to no oczywiście obrażają Piotra w ten sposób, nie? Ale no to już jest bliższe jakiegoś sensu logicznego. No bo jak Kościół Jezusa, to on na Chrystusie powinien, na Jezusie powinien być zbudowany, nie? A jak na Piotrze, no to Piotrowy, nie? Na Jacku to Jackowy. Jak na, powiedzmy, Eli, no to Elowy. No, no już tam, nie wiem, jakieś imię sobie wstawcie. O, Gosia też może być, nie? Kościół Gosi, no to znaczy na Gosi, no to Gosi. No. A tu oni tak. Kościół Jezusa, ale zbudowany na Piotrze, nie? No dobrze, no już można i tak. Prześledźmy, jak to pojęcie skały czy opoki, na której się coś buduje, no to też ma nazwę kamień węgielny, nie? Tak się budowało w starożytności, że się brało cztery kamienie w czterech rogach. No zwykle też to na polu jakiegoś prostokąta, kwadratu było budowane. No to cztery kamienie, cztery jakieś skały, gdzieś albo już się tam dokopywano do nich, albo gdzieś no, w jakimś lżejszym materiale, no to kopano dół i ten wielki kamień tam umocowano, żeby on był podstawą. No i pierwszy, zaczynano od pierwszego i to był ten kamień węgielny, nie? Pierwszy. Do dzisiaj te różne takie, ci co się grzeją w świetle kamer, żeby tam ludzie ich wybierali, no to jak jakaś budowa jest, rozpoczęcie, no to oni tam nakładają takie bardzo drogie garnitury, potem biorą taką nieużywaną nówkę, łopatę i rozpoczynają budowę, przedcinają wstęgę i tu wmurowano kamień węgielny i tak dalej. Nie, no takie, to jeszcze z tamtych czasów zostało. Nie, no to zobaczmy, jaka jest relacja właśnie między Bogiem a skałą. Nie, no najpierw się cofnijmy do tyłu, czyli zobaczmy w Starym Testamencie, otwórzmy najpierw księgę Izajasza i 44 rozdział, proszę sobie otwórzcie, werset 8. Tam cały ten rozdział, Bóg im stara się Żydom, którzy wiecie, też bałwochwalstwo, też mieli różne portrety, rzeźby i tam gdzieś próbowali różne dymy spalać, kadzidła, modlić się do różnych tego. No i Bóg im udowadnia, że On jest jedynym prawdziwym Bogiem. To jest dłuższy fragment, możecie sobie przeczytać. Ja przeczytam tylko końcówkę. Ósmy werset. Siódmy też jest ciekawy, ale ósmy. Nie trwóżcie się i nie lękajcie. Czy wam tego już dawno nie opowiedziałem i nie zwiastowałem? I wy jesteście moimi świadkami. Czy jest Bóg oprócz mnie? Nie. Nie ma innej opoki, skały, to samo, nie ma żadnej oprócz Piotra. No nie, tak nie ma. Zobaczcie, nie, nie ma innej opoki. Nie znam żadnej. Już tak dość jasno, tak nie? No weźmy sobie psalm 18. Tam również autor zadaje podobne pytanie. Któż bowiem, 32 werset, któż bowiem jest Bogiem oprócz Pana? Czyli od tego, który się objawił, jestem. Któż jest Bogiem oprócz jestem? Kto jest skałą prócz Boga naszego? Czy coś trzeba wyjaśniać? Czy te teksty są jakąś trudność komuś interpretacyjną? Któż jest skałą? W domyśle, na której mamy budować nasze życie duchowe, prócz Boga naszego. Nie? No i teraz ci Żydzi znają te teksty. Ci Żydzi pamiętają o tym, że Bóg jest ich skałą. Nie ma innej. Tylko na Nim mamy budować. No i teraz Jezus mówi. Ty jesteś Piotr. Zmieniamy tamte zasady. Teraz będziemy budować na człowieku. Teraz ty będziesz skałą mojego kościoła i na tobie zbuduję mój kościół. Czy wyobrażacie sobie, że tak któryś z tych Żydów apostołów zrozumiał te słowa, jeśli oni mieli w pamięci Stary Testament? Czy Jezus nie wiedział o tym, co oni wiedzą o skale, o Bogu? Że powiedział tu jakiś mylny komunikat? Jezus im powiedział jasno. Ty jesteś żwirek muchomory. Słaby, grzeszny człowiek. Ale dzięki objawieniu Boga wypowiedziałeś tajemnicę wszechświata, do tej pory zakrytą. Ja jestem Zbawicielem. Ja jestem Synem Bożym. Na tej prawdzie zbuduję mój Kościół i bramy piekielnego nie przemogą. Oczywista oczywistość, patrząc na przeszłość objawienia. No ale katolik, tam wybrałeś jakieś tam fragmenty, wyrwałeś się z kontekstu i teraz tu jest o Piotrze i Janie Pawle II, a nawet nie o Piotrze, tu jest tylko o Janie Pawle II. A co se będziemy żałować? No dobra, ruszmy więc do przodu, czyli do pełniejszego objawienia. Czyli, że będzie jaśniej, jak chłop krowie na miedzy. No to lećmy do listu do Efezjan. Proszęż bardzo. Drugi rozdział już otwierajcie. I będziemy razem czytać. Będzie się działo. 19 werset z drugiego rozdziału. Tłumaczy chrześcijanom apostoł Paweł. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest Jan Paweł II. No i znowu pudło. Którego kamieniem węgielnym, czyli skałą, na którym ten kościół jest zbudowany, jest sam Chrystus Jezus. Czy można prościej? Do katolików to nie dociera. Głusi na Słowo Boże. Nie ma innego wniosku. Jeśli ty nie uznajesz Słowa Bożego, to pamiętaj, że i Bóg ciebie nie uzna. No już taka to prawidłowość. Ale czytajmy dalej, no bo ktoś powie, no może wtedy, jak Jezus tam był, chodził po ziemi i tak dalej, no to może On był jeszcze rzeczywiście tą głową Kościoła, tą skałą, na której zbudowany jest Kościół, nie? No ale teraz 2000 lat Jezus siedzi w niebie, a tu na ziemi.
Musi być zastępca. Vicario Christi. Nie da się inaczej, nie? No tak, katolicy, teologowie katolicy, księża kłamią lud katolicki każdego tam dnia, kiedy o tym mówią. No to zobaczmy, co dalej stoi w Słowie Boga, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym, czyli na Jezusie Chrystusie, który jest kamieniem węgielnym, na którym cała budowla mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu. I teraz będzie o tobie i o mnie. Zobaczcie sami sobie werset 22. Czy potrzebujecie zastępcy Chrystusa na ziemi? Na którym i wy, to już mówi do kolejnego pokolenia chrześcijan, czyli także do nas, na którym i wy, czyli na Chrystusie, budujecie się wespół na mieszkanie Boże w duchu. Pismo Święte jest jasne, klarowne, czyste, bez domieszek fałszu. Bóg nam jasno objawił prawdę o tym, na czym czy na kim zbudowany jest Kościół Chrystusa. Katolicyzm łże w tej sprawie w sposób obrzydliwy i, jakby to powiedzieć, na wydrę. Nie wiem, jak to, jakich słów użyć. A katolicy idą na rzymskim postronku, bo nie wierzą Bogu, nie przyjmują Jego prawdy lub nie chcą jej nawet usłyszeć. Dlatego są w ludzkiej niewoli. To nie nasza wina. My głosimy prawdę, my tłumaczymy, my mówimy. Mówię o chrześcijanach, nie tylko o nas, każdego dnia. Kto ma uszy do słuchania, ten usłyszy. Bo prawda, jak widzicie, jest prosta i jasna. Tu nie ma żadnych zawiłości. Są pytania? Wnioski?
Jest pytanie, ambasado, a co z kluczami, które otrzymał Piotr? Czy nie jest to danie autorytetu zarządzania w Kościele Chrystusa zgodnie z Izajasza 22:22?
Izajasz 22:22, no zaraz, czekajcie, to ja na pamięć jeszcze, już chyba też nigdy nie poznam całej Biblii, 22. Słucham. 22:22. I położę na jego ramieniu klucz domu Dawida. I gdy on otworzy, to nikt nie zamknie. A gdy on zamknie, to nikt nie otworzy. I co, rzekomo to jest o Janie Pawle II czy o Franciszku? Bo Jan Paweł II na przykład pozwolił po łacinie się modlić, a Franciszek zabronił. To który ma rację z tych kluczników? No cóż tam, gdzie oni mogą se klucz... To już nie będę mówił. Jak powiem, sami wiecie, to jest przestępstwo. No tak, zobaczcie w aktach sprawy mojej. Jak powiedziałem, sami wiecie gdzie, to jest przestępstwo obrazy uczuć religijnych katolików według sądu i prokuratury. No takie jaja jak berety tam były. Bardzo proszę, spiszcie sobie hashtag support pastor Chojecki, to zaraz tam wam wyskoczy parę artykułów. No o kim tu jest mowa? No to zobaczcie. Nawet tu jest taki przypis, jak ktoś chce zobaczyć, ale mi się to tam bez tego przypisu skojarzyło. Otwórzmy sobie koniec objawienia, czyli już najpełniejsza wersja. Księga Objawienia, 3 rozdział, Kościół w Filadelfii. Lubimy ten fragment. A do anioła zboru, czyli Kościoła w Filadelfii napisz. To mówi święty, prawdziwy Jan Paweł II. No znowu. No znowu nieprawda. To mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. A wcześniej można w 1 rozdziale zobaczyć, kim jest ten, co to mówi.
już czytaliśmy Księgę Objawienia, no to tam odsyłam. Także tu jakoś kulą w płot trafił nasz widz z tym 22-22. No ale wróćmy do kluczy, bo to jest rzeczywiście ciekawe. Skupiłem się, tak jak w tytule obiecałem, na tej skale, ale godzi się powiedzieć jeszcze parę słów o tych kluczach. Oczywiście więcej, to w tej książce o kluczach też piszę. I dam ci klucze Królestwa Niebios. To są dwie różne obietnice. I cokolwiek zwiążesz, będzie związane, cokolwiek rozwiążesz, będzie rozwiązane. Nie? To są dwie różne obietnice. Ta druga obietnica tyczy też wszystkich apostołów w innym miejscu. Niebawem do tego dojdziemy, także poczekajcie kilka, może dwa tygodnie, tak mniej więcej. No, gdzieś tak w tym czasie do tego dojdziemy, tak myślę. To będzie w 18 rozdziale, ale do tych kluczy jeszcze słówko. Jest to problem, którego tutaj, mając tylko Księgę Ewangelii Mateusza, nie rozwiążemy. No, dam ci jakieś klucze, nie? Dam ci klucze Królestwa Niebios. Nie? Co to może być? To dopiero jak idziemy dalej w kierunku rozwoju objawienia, czyli dochodzimy do Dziejów Apostolskich i tam widzimy rolę Piotra, to możemy odpowiedzieć właściwie na to pytanie. Czyli Biblia tłumaczy się w dalszym objawieniu, żeby zrozumieć to, co tutaj jest niejasne. I tak, apostoł Piotr nie miał ostatecznego głosu w sprawach biblijnych, teologicznych i tak dalej. Możemy to zobaczyć na przykład w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich. Możemy zobaczyć także w Biblii, że absolutnie papież, tam Piotr, nie był świętą krową. Jeśli zgrzeszył, to dostał kopy. I to apostoł Paweł demonstruje bardzo jasno, otwarcie go ochrzanił. Nie? Czyli nie jest to jakaś pozycja takiego króla feudalnego, króla Lula, który, wiecie, wszyscy mają go całować tam w nogę, mytą czy nie mytą, czy tam kłaniać się przed nim i w ogóle nie protestować. Absolutnie z Dziejów Apostolskich taki obraz Piotra nie wypływa. Nie? Przepraszam tu wszystkich, tu Piotr się, tak się, wszystkich, co mają na imię Piotr, no ja tak po tym Piotrze jeżdżę. Dobrze, że przynajmniej o Pawle mogę coś dobrego powiedzieć. Nie, oczywiście Piotr, fajny chłop, i wielu Piotrów to też fajne chłopy, no tam żeby nie było. No ale akurat no, tu katolicy się uwzięli, żeby tak obrzydzać Piotra ludziom, no to już to katolików wina, dokładnie tych fałszywych nauczycieli katolickich, teologów, hierarchów i tak dalej. No i że teraz musimy te kłamstwa na temat, w tym sensie Bogu Ducha Winnego Piotra, odkręcać. W każdym bądź razie, patrząc na Piotra w Dziejach Apostolskich, widzimy, że on pełni bardzo szczególną rolę w pewnej rzeczy. Tam w mądrości niekoniecznie, w moralności niekoniecznie. To już powiedziałem, nie? Nie zawsze jest tam najmądrzejszy, nie zawsze jest najmoralniejszy, ale coś rzeczywiście robi jako pierwszy. Zobaczcie drugi rozdział Dziejów Apostolskich na przykład. Nie? Co tam się wyprawia? I kto tam otwiera paszczę? Nie? I co się dzieje w wyniku otwarcia paszczy tego jegomościa? 14 werset. Zstąpienie Ducha Świętego wcześniej. Na to powstał Piotr wraz z 11. Podniósł swój głos, czyli mówił podniesionym głosem. Czyli grzeszył według co niektórych tych, no, że tak powiem, piękno duchów, którzy głupoty opowiadają. Podniósł swój głos i przemówił do nich. I tutaj sobie czytajcie, ja już nie będę gardła tu zdzierał. W każdym bądź razie efekt jest taki, że tu patrzymy na koniec. 40 werset, 41. Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni, czyli zanurzeni w wodzie, i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. Z kogo? z Żydów, z całego świata. Czyli kto pierwszy głosił Ewangelię o darmowym zbawieniu? Żydom. Po zesłaniu Ducha Świętego. Czyli kiedy powstał Kościół? Apostoł Piotr. I tego, tej chwały, tego zaszczytu nikt mu nie odbierze. To już się stało, to jest historia. Apostoł Piotr pierwszy głosił Ewangelię, pierwszy pozyskał pierwszych Żydów do Kościoła Jezusa Chrystusa. W tym sensie można powiedzieć, on Żydom otworzył i tu klucze Królestwa Niebios. Bo oni wierząc w Jezusa weszli do Królestwa Niebios, a on im ogłosił. Później jest jeszcze ciekawe, oczywiście znacie sprawę z Korneliuszem, poganin, i też no, chłop modli się, prosi, i anioł każe mu wysłać uczniów, oficerów po Piotra. Piotr przychodzi, nie wie po co, bo to poganie, to przecież im się nie należy zbawienie. I 10 rozdział, już nie będę wam czytał, bo to tylko czytanie, a mógłbym tam długo o tym opowiadać. No to po coście mnie tu wezwali, fajnie, ale to wiecie, no Żydom to tak nie bardzo do pogan przychodzić. No oni mu tam tłumaczą. A teraz odkrywam, że chodzi o to, że ja mam wam Ewangelię powiedzieć o zbawieniu. No i mówi, i znowu nawraca się pierwsza grupa pogan w historii Kościoła, czyli apostoł Piotr otwiera do Królestwa Niebieskiego drogę poganom. Ale ciekawa jest historia z mieszańcami, bo tak można by w tej nomenklaturze tamtych czasów nazwać Samarytan. Nie? Bo pogardzani przez Żydów jeszcze bardziej niż poganie. Właśnie za to, że są takimi, wiecie, pomieszane tam jest trochę tego, trochę tamtego i w pięcioksiąg wierzą i różne takie rzeczy. I do nich dociera kto inny z Ewangelią. I mówi im prawdę o zbawieniu. I oni mówią, tak, wierzymy w tego Jezusa. Ale jest dziwna sytuacja. Nie otrzymują Ducha Świętego. Czyli nie dostępują nowego narodzenia, czyli tego, co otwiera drzwi nieba. Oni mentalnie, intelektualnie rozumieją. Wolą swą chcą iść za Jezusem. Ale nie otrzymują Ducha Świętego. No to wtedy wołają apostołów z Jerozolimy. I przychodzi Piotr i Jan. I kiedy Piotr znowu, bo tu on jest kluczem, rozpoczyna swoją służbę, wtedy zstępuje Duch Święty. Dokonuje się nowe narodzenie i Samarytanie razem z Żydami, razem z poganami wchodzą do Królestwa Niebios. No, to tak dość prosto można wyjaśnić. Kto się pomodli na koniec? Piotrze, może ty, żeby tak nie było, że hejtujemy wszystkich Piotrów. Tylko jednego.
Dziękuję ci, Panie, że ty zostawiłeś prawdę w swoim słowie i zleciłeś nam, tym wszystkim, którzy w ciebie uwierzą, przedstawianie tej prawdy światu. Proszę cię, żeby to, co dzisiaj zostało powiedziane, przygotowało nas do tego zadania. W imieniu Jezusa. Amen.
Amen. W czwartek zapraszam o tej samej porze na studium, czyli już pogłębione rozważanie Ewangelii Jana, która jest do właśnie pogan, do Greków, do ludzi wykształconych napisana. W niedzielę zapraszam na 13:00 śniadanie na Czyżynach wtedy podawano, mówię o czasach studenckich, na 13:00 w niedzielę na spotkanie naszego kościoła, no i w przyszły poniedziałek, jak Bóg da, na 20:30. Do zobaczenia. A może jeszcze na koniec poprosimy Jacka Kaczmarskiego, a dokładnie pastora Radosława Kocia, z jego Jacka Kaczmarskiego piosenką Luter. Tam też jest o papieżu. Papież w zbroi, w ubóstwie, tkwi tłuszcza. Czasy się zmieniły. Ta prawda nie.
Zamku Wartburg na stromym urwisku, te niemieckie przepaście i szczyty, brak mi woli, jak woli ucisku, wyniesiony pod boskie błękity, pismo święte z wszechwładnej łaciny, na swój własny język przekładam. Ożywają w powiekach dawne cuda i czyny, matką Ewa z nasz ojcem znów Adam. Dziś nim jest mi tragiczny Abraham, gdy poświęcić ma syna w ofierze. Widzę ogień na Sodomy dachach, gdzie zwęglają się grzeszni w niewierze. Bezmiar winy i kary, surowość brzmią prawdziwie w mym szorstkim języku. Na początku jest słowo i okrutnie brzmi słowo, ale spójrz wokół siebie, krytyku, że dym za gotówkę otwórzcza, lecz wojennej się nurza rozkoszy. Papież zbroi w ubóstwie tkwi tłuszcza, z której groszy katedry się wznosi. W dawach katedr transakcje przeteczne, ksiądz powiednik rozgrzesza za bilon. Tak jest było i będzie, zło i dobro jest wieczne, lecz nie może być wieczny Babilon. Z tym tym palczem Janik Augustianin, moralności teolog to przybył, bo w stolicy wołają poganin, reformator, heretyk, polityk. Tak papieską ja bólę spaliłem, lecz szukajcie miast, które on spalił. Ja na wrotach kościelnych tezy swoje przybiłem, on nie wykluł, a mnisi śpiewali. Słowa palą, więc pali się słowa, nikt o treści popiołów nie pyta, ale moja ze Stwórcą rozmowa, jak syn jego do drzewa przybita. Niech się gorszy prałacia elita, niech się w mękach świat tworzy od nowa, lecz niech czyta, kto umie, niech nauczy się czytać, niech powraca.